Sezon truskawkowy jeszcze nie rozpoczęty. Rozpoczął się sezon szparagowy. To tyle tytułem informacji kulinarnych, brzuchowych. Ale jak Państwo wiedzą, w nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej od spraw brzuchowych do duchowych u nas naprawdę niedaleko. Kilka minut temu zapraszałam Państwa na wystawę związaną z pracami o Don Quixocie. Wystawa już tylko do wtorku czynna w Domu Słów. Profesor Iwona Hoffmann, dzień dobry.
Dzień dobry.
Tę wystawę widziała, podobnie jak chyba wszystkie wystawy, jakie da się zobaczyć, bo profesor Iwona Hoffmann, osoba, której naprawdę nie można posądzić o nadmiar czasu, obowiązki zawodowe masz przeogromne, stara się nie omijać niczego, co istotne w kulturze. Chciałabym, żebyśmy naszą dzisiejszą rozmowę rozpoczęły zresztą od wystawy, choć spotkałyśmy się w zupełnie innym celu. Profesor Iwona Hoffmann, dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach i kieruje także pracownią badań nad Instytutem Literackim w Paryżu. Te dwie sprawy przypominam Państwu dzisiaj, choć tych funkcji zdecydowanie więcej, bo z nimi związana jest sprawa, o jakiej będziemy rozmawiać. Ale nie mogę sobie odmówić przyjemności, bo pani profesor niemal prosto z pociągu. Niedawno wróciłaś z Krakowa, gdzie byłaś w sprawach służbowych, ale przy okazji oglądałaś wystawę. Opowiedz o niej. Bardzo ci tego zazdroszczę, bo ja prac tego skandynawskiego malarza nigdy nie widziałam na żywo. Ale czuję, że to musiało być wielkie przeżycie.
Istotnie, to jest wielkie przeżycie. Oglądałam wystawę zatytułowaną Cisza i światło jednego z najwybitniejszych duńskich malarzy, Hammershøja. To jest wystawa bardzo skromna, moglibyśmy powiedzieć minimalistyczna, ale taka, która wprowadza w niezwykły stan uspokojenia, takiego zanurzenia się w sobie, ponieważ pokazuje wnętrza lub postaci osób w bezruchu. Pokazuje, tam się nic nie dzieje na tych obrazach. Wysłuchałam dwóch filmów edukacyjnych, rozmów z konserwatorami, historykami sztuki, którzy online o tych obrazach opowiadali. I stwierdziłam, że zupełnie mnie zaskakuje to, ta wypowiedź. Obrazy malowane w pierwszej płaszczyźnie kolorami dają efekt koloru ziemi, więc szare, brunatne, beżowe, trochę zgaszone zieleni, na przykład pokazujące odwróconą tyłem kobietę. I my widzimy granatową suknię, zarys głowy i kokardę od fartucha, który ma zawiązany ta kobieta. Albo obraz, którym po prostu stałam kilka minut i wracałam do niego kilka razy. Na stole doniczka z kwiatami. I tyle. I to są obrazy, o których mówi się, że blisko im do fotografii, że Hammershøi także był zafascynowany techniką fotografii. Fotografię wykonywał i traktował jako swoiste podobrazie, wprost rzutując, jakby kalkując w takiej siatce widoki postaci lub wnętrz, które zapamiętał. Ale nie to jest ważne, bo ten efekt fotograficzny jest mniej widoczny. Widoczna jest właśnie cisza i światło. Niezwykłe światło, które znajduje się albo na jakimś fragmencie, zarysie stołu, krzesła, sukni, albo wpada do wnętrza i widzimy tylko, treścią obrazu jest światło, które układa się na podłodze, światło wpadające przez drzwi balkonowe. No, niezwykłe zupełnie w takim pośpiechu, chaosie, niepokoju, zmęczeniu natłokiem różnych informacji, wrażeń. Przestajemy w świecie, w którym jest bezruch. No i to nam daje szczęście.
Jeśli na przykład zastaliśmy panią albo pana, proszę pana, w takiej sytuacji, że siedzą państwo teraz w samochodzie i podróżują w stronę Krakowa, to jest ostatni dzień, kiedy ta wystawa jest czynna. A nam pozostałej reszcie zostaje na razie internet, ale ja jestem bardzo zarażona tymi obrazami. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze uda mi się w świat, który proponuje Hammershøi, wkroczyć i pobyć tam przez chwilę.
Bardzo ci tego życzę i wszystkim, którzy są w pobliżu Krakowa lub tam zmierzają, gorąco rekomenduję tę wystawę.
A jeśli Państwo zostają w Lublinie albo zdążą do jutra do Lublina wrócić, to ja rekomenduję Państwu spotkanie w Galerii Malarstwa Polskiego. Proszę bardzo, czy to przypadek, że akurat tam, o tym jeszcze też chciałabym, żebyśmy za moment porozmawiały, ale najpierw do sedna. Jutro wyjątkowe spotkanie połączone z rozmową, którą poprowadzi profesor Iwona Hoffman. Profesor Iwona Hoffman zredagowała i napisała znakomity wstęp do książki, która leży w tej chwili przed nią. Jutro spotkanie w związku z kolejnym tomem z serii W kręgu paryskiej kultury. Zanim o samym tomie, to może o samej serii, bo tu zaszła pewna istotna zmiana. Ten tom jest zapowiedzią czegoś nowego w starej serii, prawda?
Tak jest. Bardzo dziękuję, że od tej sprawy możemy zacząć, że poruszyłaś tę kwestię dla mnie istotną, ponieważ tom stanowi w ciągłości 27 książkę, 27 tom serii W kręgu paryskiej kultury i od tego tomu zaczyna się nowe życie tej serii, czy nowa odsłona, to znaczy seria jest wydawana przez wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, pracownię, którą kieruję. Uważam, że to jest wielki sukces, że ta seria z Instytutu Książki emigrowała do pracowni badań nad Instytutem Literackim. Przede wszystkim myślę takimi kategoriami udoskonalenia serii, to znaczy poświęcenia więcej czasu na badania, na kwerendy, które umożliwiają wpisanie wstępów do tomów. Chciałabym, żeby kolejne książki, a w zapowiedzi są na ten rok jeszcze dwa tomy. Jeden dotyczący publicystyki ukraińskiej, drugi publicystyki białoruskiej, więc jak najbardziej aktualne, żeby te wstępy, posłowie czy opracowania miały rys właśnie badawczy, wprowadzający szerzej, głębiej, pokazujący konteksty, a nie tylko uzasadniający kryteria wyboru publicystyki. 26 tomów świetnie zredagowanych, poprzedzających książkę, o której dzisiaj mówimy i jutro mówić będziemy. To jest nasze dziedzictwo i nasz wkład w upamiętnianie paryskiej kultury Jerzego Giedroycia.
To jest taka seria, do której tekst dla tej serii opracowywali zawsze najlepsi badacze z Polski. Nic dziwnego, że wśród tych 26 tomów znajdą Państwo także nazwisko profesor Iwony Hoffman. Przypomnijmy chociażby listy Jerzy Giedroyć, Leopold Unger, korespondencja 1972-2000, o której to książce zresztą też opowiadałyśmy kiedyś w nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej. No a teraz profesor Iwona Hoffman także jako osoba kierująca pracownią, staraniem której te książki będą się ukazywały. Tak, masz rację, bardzo ci tego gratuluję, to wielki sukces twój i pracowni. Książka poświęcona Widziane z Brukseli, Leopold Unger. Celowo tą właśnie pozycją rozpoczynasz nowy etap historii tej serii?
Tak, to jest absolutnie świadomy wybór, ale różne okoliczności, które przypadkowo stanowią też podkład tej decyzji, pokazują, czy uświadomiły mi, że to była dobra decyzja. No więc dlaczego ten tom? No dlatego, że w grudniu ubiegłego roku minęło 10 lat od śmierci Leopolda Ungera, w tym roku mija 100 lat od jego odejścia.
Urodzin.
Przepraszam, jego urodzin, oczywiście. W ubiegłym roku zamykaliśmy także czas 20-lecia bez kultury, bez redaktora, zastanawiając się nad aktualnością publicystyki międzynarodowej, czy prognoz, które publicyści z kręgu kultury przedstawiali. Leopold Unger jest doktorem honoris causa naszej uczelni. Myślę, że symbolicznie także patronem badań medioznawczych, dziennikarskich w Ośrodku Lubelskim, gdy przypomnę sobie już z ponad 15 lat jego wykłady i spotkania ze studentami, kiedy dopiero marzyliśmy o tym, żeby z zakładu tworzyć instytut, a w skali ogólnopolskiej dyscyplinę związaną z mediami. Wreszcie bardzo ważny kontekst jest i ten, że w tym roku po raz 10 przyznane będą stypendia Leopolda Ungera uświadomiłam sobie, że 46 laureatów mamy już tych stypendiów, młodych dziennikarzy, adeptów zawodu, którzy uczą się u najlepszych pracy w bardzo niełatwym fachu, którzy poznają tajniki zawodu dziennikarza, przede wszystkim prasowego w Le Soir, w polityce, w Tygodniku Powszechnym, w Gazecie Wyborczej w Warszawie, podczas Forum Ekonomicznego, więc w miejscach, które są świetnym poligonem doświadczalnym. Te okoliczności symbolicznie usprawiedliwiają, dlaczego pierwszy tom to właśnie Widziane z Brukseli Leopolda Ungera. Teraz w niełatwej sytuacji wojny w Ukrainie fakt, że analizy Leopolda Ungera prowadzone w latach 90. dotyczące właśnie Ukrainy czy Rosji są publikowane w czasopismach i dziennikach zachodnich, w tym w jego macierzystym, tak mogę powiedzieć, Le Soir, podbija jeszcze tę stawkę. To znaczy ja rozumiem coraz bardziej, jak przewidujący, jak profetyczni, jak wyposażeni w niezwykły zmysł analityczny byli ludzie, którzy z Jerzym Giedroyciem współpracowali i jak nie odrobiliśmy tej lekcji, albo jak bardzo nieuważnie czytaliśmy wypowiedzi Ungera, wcześniej Mieroszewskiego, czy wywiady, rozmowy, notatki samego Jerzego Giedroycia.
Jest jeszcze jeden zasadniczy powód, właściwie chyba najgłówniejszy. Zaczynasz swój wstęp od pytania, dlaczego warto i należy przypominać publicystykę Leopolda Ungera. Część odpowiedzi na to pytanie już padła. No właśnie, profetyczny, zawsze aktualny. Ale myślę, że jest sporo rzeczy do uzupełnienia. Dlaczego wciąż warto i należy przypominać?
Wciąż warto i należy przypominać całą publicystykę kultury, ponieważ w czasie, w którym dominuje bardzo powierzchowny przekaz, myślę o publicystyce politycznej, o publicystyce międzynarodowej, komentarze, artykuły, felietony, które ukazywały się w kulturze, wnosiły wiele wartości poznawczych, ale one też były pisane znakomitym językiem, bardzo klarownym, objaśniającym za pomocą analogii historycznych, metafor, właśnie symboli, wydarzenia, które się wtedy działy. Publicystyka Leopolda Ungera jest przykładem dziennikarstwa jakościowego, dziennikarstwa wysokiego, poważnego. Te terminy są dzisiaj w obiegu naukowym. Jestem na pewno orędowniczką tej formuły pisania dziennikarskiego, jak również badań nad taką formą dziennikarstwa jakościowego, którą proponuje nam kultura. Zresztą nie tylko kultura, można by do genezy problemu dziennikarstwa jakościowego sięgać do lat 20. XX wieku. To, co wydaje mi się istotne, gdy chodzi o ocenę tych tekstów, o ocenę ich przydatności dzisiaj, to właśnie fakt, że pisane 20-25 lat temu analizy polityczne mają taki wydźwięk współcześnie. I oczywiście w tomie, który mam przed sobą, znajduje się tych tekstów ponad 20. Ja starałam się także uzasadnić, dlaczego jest taki układ, dlaczego jest taki wybór, bo to jest wybór autorski z cyklu Brukselczyków, czyli takiej hybrydowej, specyficznej formuły gatunkowej, którą Unger reprezentował na łamach kultury, którą tworzył na łamach kultury. W pewnym sensie niektóre teksty były dla niego pierwszorzędne i starał się je zamieszczać w innych tomach, czy bardzo dbał o to, żeby powtarzały się w książkach, na których jemu zależy. Tylko część projektów publikacji książkowych udało się Ungerowi zrealizować. Postanowiłam, że te, które do 1986 roku sam wybrał i zamieścił w tomie Orzeł i reszta, którego sens teraz dopiero odczytuję właściwie i za chwilę, jeśli wolno, o tym powiem, należy uzupełnić o publicystykę z ostatnich lat, czyli do ostatniego momentu pracy Ungera. I jeszcze tylko ta jedna dygresja, Orzeł i reszta. przygotowując się do spotkania dzisiaj z tobą, ze swoimi słuchaczami, ale też myśląc o spotkaniu jutrzejszym, uświadomiłam sobie, że w jednym z listów, pierwszych listów Jerzego Giedroycia do Leopolda Ungera znajdowała się taka fraza, żeby to było o sprawach wschodnich, o sprawach polskich, ale z perspektywy Europy, więc orzeł i reszta. I rzeczywiście takie rozłożenie akcentów jest bardzo widoczne, wprost wyświetla te zainteresowania w publicystyce Ungera.
To jutrzejsze spotkanie w Galerii Malarstwa Polskiego na Zamku to będzie promocja książki związana z rozmową. Myślę nie tylko o Ungerze, pewnie też i o poprzednich numerach tej serii. Do rozmowy zaprosiłaś znakomitych gości.
Tak, jestem bardzo dumna, bo z Paryża przyjechał pan profesor Krzysztof Pomian, także doktor honorowy naszej uczelni Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, przewodniczący kapituły Nagrody imienia Giedroycia, przyjaciel Leopolda Ungera, z którym wiele czasu spędził, omawiając przyszłość kultury Instytutu po śmierci Jerzego Giedroycia. Miałam ten przywilej, że w części tych rozmów uczestniczyłam i w związku z tym wiem, jak są realizowane te plany, czy jak są realizowane te zamierzenia. Uczestnikami rozmowy będą także wybitni historycy, pan profesor Jan Pomorski z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej i pan profesor Rafał Chabielski, z którym wielokrotnie poprzednio współpracowałam przy wydawaniu różnych tomów serii W kręgu paryskiej kultury i innych. Jeżeli profesor Chabielski interesuje się publicystyką, to głównie Juliuszem Mieroszewskim w takim tandemie z Andrzejem Kowalczykiem, a jeśli moje zainteresowania, no to na pewno Leopold Unger. Możemy nawet mówić, że są już pewne subdyscypliny w ramach kulturologii, którą żartobliwie określamy właśnie taką dyscypliną naukową. Masz rację, Grażynko, na pewno rozmawiać będziemy szerzej o serii, ale także o właśnie o przesłaniu, o tym, jak nie odrobiliśmy lekcji Jerzego Giedroycia. Dzisiaj się o tym mówi. Audycja, w której, twoja audycja, której jestem wielbicielką, co wiemy i czasami gościem, nie poświęca się w tej audycji, w tym programie wiele publicystyce międzynarodowej i politycznej. I to jest zrozumiałe. Będziemy mówić o autorze. Jeśli powiem, że moje odkrycie Malera zawdzięczam Leopoldowi Ungerowi, którego zapytałam, ale dlaczego Mahler, kiedy zaprosił mnie podczas pobytu w Brukseli na pierwszy raz na koncert, on powiedział, no bo to Mahler. I po koncercie zrozumiałam, co to znaczy, bo to Mahler. Teraz to był trybut dla audycji kulturalnej, a teraz o politycznej. Więc ja oczywiście 20 tekstów nie omówię i nie przedstawię, ale chciałabym potencjalnym czytelnikom zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza, że w tym tomie jest pierwszy i ostatni tekst Leopolda Ungera, to już można zobaczyć pewne napięcia, osi tematyczne, problemy, relacje wobec świata, relacje pomiędzy Giedroyciem, Ungerem, jak to wygląda, więc pierwszy tekst i ostatni. Niech się pan posunie, redaktorze, i remanent pudła. I teksty, które spośród wielu, jeden, który myślę dzisiaj warto, o którym warto powiedzieć, mianowicie na końcu czego leży Ukraina. Więc jeżeli mówimy o wartości publicystyki Ungera, to poza językiem bardzo specyficzny styl, taki, którym mieszają się zwroty potoczne, mieszają się obserwacje obyczajowe, elementy reportażu, tytuły, na końcu czego leży Ukraina i możliwe odpowiedzi, które nam podaje na końcu neosowieckiego neoimperializmu, Putina. Mhm. Taka jest odpowiedź już wtedy, kiedy tekst był pisany, czyli wiosną 1994 roku, w euforii niepodległości, wolności, samodzielności Ukrainy. Na końcu czego? Na końcu Rosji. Na końcu czego? Na końcu rurociągu. Na końcu czego? Na końcu Azji. I te możliwe scenariusze wokół takich twierdzeń, wokół takich hipotez Unger na tych kilkunastu stronach przedstawia. I teraz są tutaj znakomite zupełnie fragmenty. Może przynajmniej taki, który pokazuje kontekst, w którym powinniśmy się zastanawiać, czy uczestniczyć, czy współodczuwać problemy wojny w Ukrainie. Przeczytam ten fragment, bo nikt lepiej tego nie odda niż sam autor. Słowo Ukraina bierze się, jak Polakom wiadomo, z pojęcia pogranicza, obrzeża, krańca. Wystarczy kilka dni pobytu i kilka rozmów na Ukrainie, by zdać sobie sprawę, że choć Ukraina leży na pograniczu i krańcu Europy, to z punktu widzenia nie geografii, a polityki, Ukraina leży w środku naszego kontynentu i warto dodać w centrum interesów Polski. I jednocześnie wtedy, czyli w 1994 roku, Leopold Unger mówi, że Ukrainą będzie bardzo trudno rządzić, mówiąc schematycznie, prorosyjski wschód i niepodległościowy zachód mają ze sobą niewiele wspólnego. Trzeba będzie ogromnej dozy dobrej woli, zdrowego rozsądku, aby w tej sytuacji znaleźć wspólny język i wiarygodną większość w parlamencie. Nie mam pewności, że obecna klasa polityczna Ukrainy się na to zdobędzie. I właściwie można by takich fragmentów znaleźć w wielu tekstach poświęconych terroryzmowi, poświęconych Rosji, poświęconych NATO. Można by takich fragmentów wiele tutaj zacytować, żeby odpowiedzieć na pytanie, dlaczego warto tę publicystykę czytać. Z jednej strony znakomite pióro, znakomity język, z drugiej strony no, niezwykła właśnie trafność przewidywania wynikająca ze znajomości realiów wschodnich, realiów Europy Wschodniej. To jest to, za co Leopolda Ungera ceniono w całym świecie.
Leopold Unger, widziane z Brukseli, jutro 17.30, Galeria Malarstwa Polskiego. Rozmowę poprowadzi profesor Iwona Hoffman. Kiedy będą Państwo szli, bo ufam, że się spotkamy, kiedy będą Państwo szli do galerii, proszę zwrócić uwagę na to, co w niej wisi. W Galerii Malarstwa Polskiego w Muzeum na Zamku są też znakomite prace znakomitych artystów z kolekcji podarowanej muzeum przez Państwa Hoffmanów. A jeśli ktoś z Państwa zechce zobaczyć, jak uważnie profesor Iwona Hoffman i Krzysztof Pomian słuchają innych słów, to zapraszamy we wtorek do Teatru Starego, bo Państwo, zdaje się, wybierają się na spotkanie z Ewą Lipską.
Tak, wybieramy się na spotkanie z Ewą Lipską i z tego też powodu spotkania, przełożyliśmy spotkanie o tej książce na poniedziałek.
Żeby Państwo mogli wziąć udział w jednym i w drugim wydarzeniu.
Tak jest.
Bardzo, bardzo Ci raz jeszcze gratuluję. Bardzo dziękuję profesor Iwona Hoffman w nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej.